Rozumna rasa.
Powtórzył w zamyśleniu Aglovall, opierając łokieć na poręczy krzesła, a podbródek na pięści.
Podwodna cywilizacja, ryboludy żyjące na dnie morza, schody prowadzące w głębinę. A, Geralt, ty mnie masz za cholernie łatwowiernego księcia.
Oczko stojąca obok Jaskra prychnęła gniewnie. Jaskier z niedowierzaniem pokręcił głową. Geralt nie przejął się wcale.
Jest mi obojętne,
rzekł cicho.
Czy mi uwierzysz, czy nie? Moim obowiązkiem jest jednak uprzedzić cię. Łódź, która zbliży się do Smczych Kłów, lub ludzie, którzy tam się pojawią w czasie odpływu, narażeni są na ryzyko. Śmiertelne ryzyko. Chcesz sprawdzić, czy to prawda? Chcesz ryzykować? Twoja sprawa. Ja po prostu uprzedzam.
Odezwał się nagle włodarz Zelest, siedzący za Aglovallem we wnęce okiennej.
Jeżeli to potwory, jako elfy czy inne gobliny, to nie straszne nam one. Balim się, że to coś gorszego. A strzeżcie bogowie zaczarowanego. Z tego, co wiedźmin prawi, to takie jakby morskie topce czy inne pławuny. Są sposoby na topce. Obiło mi się o uszy, że jeden czarodziej w mig poradził sobie z topcami na jeziorze Mokwa. Wlał w wodę baryłkę magicznego filtru i było po zasranych topcach. Śladu nie zostało. Śladu nie zostało również po leszczach, szczupakach, rakach i szczeżujach. Wygniła nawet moczarka na dnie i uschły olszyny na brzegach.
Dzięki za wspaniałą sugestię, Zelest. Masz ich może więcej?
No niby prawda.
Włodarz poczerwieniał silnie.
Magik przegiął różdżkę o ciupinkę. Krzynkę bardzo się rozmachał, ale i bez magików możemy sobie poradzić, książę. Powiada wiedźmin, że walczyć z onnymi potworami można i ubić je też można. Wtedy wojna, panie, jak dawniej. Nie nowina na mnie. Żyły w górach bobołaki. Gdzie one teraz? Po lasach kołaczą się jeszcze dzikie elfy i dziwożony. Ale i z tymi koniec będzie niebawem. Wywalczym co nasze, jako dziadowie nasi.
A perły zobaczą dopiero moje wnuki.
Skrzywił się książę.
Za długo by czekać, Zelest.
No tak źle nie będzie, widzi mi się. Rzeknę tak. Z każdą łodzią poławiaczy dwie łodzie łuczników. Wnet nauczymy te potwory rozumu. Nauczymy ich strachu. Prawda, panie wiedźmin?
Geralt spojrzał na niego zimnym wzrokiem, nie odpowiedział. Aglovall odwrócił głowę, demonstrując swój szlachetny profil. Zagryzł wargi. Potem spojrzał na wiedźmina, mrużąc oczy i marszcząc czoło.
Nie wykonałeś zadania, Geralt.
Powiedział.
Pokpiłeś sprawę ponownie. Nie przeczę, wykazałeś dobre chęci, ale ja za dobre chęci nie płacę. Płacę za rezultat, za efekt. A efekt, wybacz określenie, jest gówniany. Tak tedy gówno zarobiłeś.
Pięknie, mości książę.
Zakpił Jaskier.
Szkoda, że was z nami nie było tam, przy Smoczych Kłach. Dalibyśmy wam może z wiedźminem szansę spotkania z jednym z tamtych, z morza, z mieczem w ręku. Może wówczas zrozumielibyście, w czym rzecz, i przestali droczyć się o zapłatę.
Jak przekupka.
Wtrąciła oczko.
Nie mam w zwyczaju droczyć się, targować ani dyskutować.
Powiedział Aglovall spokojnie.
Rzekłem, nie zapłacę ci ani grosza, Geralt. Umowa brzmiała wyeliminować niebezpieczeństwo, wyeliminować zagrożenie, umożliwić połów pereł bez ryzyka dla ludzi. A ty? Przychodzisz i opowiadasz mi o rozumnej rasie z dna morza. Radzisz, bym trzymał się z dala od miejsca, które przynosi mi dochód. Co zrobiłeś? Zabiłeś jakoby... ilu?
To bez znaczenia ilu.
Geralt pobladł lekko.
Przynajmniej dla ciebie, Aglovall.
Właśnie. Tym bardziej, że dowodów brak. Gdybyś chociaż przyniósł prawe dłonie tych rybożab, to kto wie, może wykosztowałbym się na zwyczajową stawkę, taką, jaką bierze mój gajowy od pary wilczych uszu.
Cóż,
rzekł wiedźmin chłodno.
Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko się pożegnać.
Mylisz się,
powiedział książę.
Pozostaje ci coś jeszcze. Stała praca za całkiem przyzwoite pieniądze i utrzymanie. Stanowisko i patent kapitana mojej zbrojnej straży, która odtąd będzie towarzyszyła poławiaczom. Nie musisz być na stałe. Wystarczy do czasu, gdy owa jakoby rozumna rasa nabierze dość rozumu, by trzymać się z daleka od moich łodzi, by unikać ich jak ognia. Co ty na to?
Dziękuję, nie skorzystam.
Wiedźmin wykrzywił się.
Nie odpowiada mi taka praca. Prowadzenie wojen z innymi rasami uważam za idiotyzm. Może to i świetna rozrywka dla znudzonych i zblazowanych książąt, ale dla mnie nie.
Jakże dumnie.
Uśmiechnął się Aglovald.
Jakże wyniośle. Zaiste odrzucasz propozycję w sposób, jakiego nie jeden król by się nie powstydził. Rezygnujesz z niezłych pieniędzy z miną bogacza będącego po sutym obiedzie. Geralt, jadłeś dzisiaj obiad? Nie? A jutro? A pojutrze? Małe widzę szanse, Wiedźminie, bardzo małe. Nawet normalnie trudno o zarobek, a teraz? Z ręką na tym blaku?
Jak śmiesz!
Krzyknęła cienko oczko.
Jak śmiesz mówić tak do niego, Aglovald? Rękę, którą nosi na tym blaku, rozrąbano mu podczas wykonywania twojego zlecenia. Jak możesz być tak podły?
Przestań,
powiedział Geralt.
Przestań, Essie. To nie ma sensu.
Nieprawda!
Rzuciła gniewnie.
To ma sens! Ktoś musi mu wreszcie powiedzieć prawdę w oczy temu księciu, który sam się mianował księciem, korzystając z faktu, że nikt nie konkurował z nim o tytuł do władania tym kawałkiem skalistego wybrzeża, a który teraz uważa, że wolno mu znieważać innych!
Aglovald poczerwieniał i zacisnął usta, ale nie powiedział ani słowa. Nie poruszył się.
Tak, Aglovald.
Ciągnęła Essie.
Bawi cię i cieszy możliwość znieważenia innych. Radujesz się pogardą, jaką możesz okazać Wiedźminowi, gotowemu nadstawić karku za twoje pieniądze. Ale wiedz, że Wiedźmin kpi sobie z twojej pogardy i twoich zniewag. Że nie robią one na nim najmniejszego wrażenia. Że nawet ich nie zauważa. Nie... Wiedźmin nie czuje nawet tego, co czują twoi słudzy i poddani Zelest i Drouhard. A oni czują wstyd, głęboki i palący wstyd. Wiedźmin nie czuje tego, co my, ja i Jaskier, a my czujemy wstręt. Czy wiesz, Aglovald, dlaczego tak jest? Powiem ci, Wiedźmin wie, że jest lepszy, jest więcej wart niż ty. I to daje mu siłę, którą ma.
Essie zamilkła. Opuściła głowę. Nie dość szybko, by Geralt nie zdążył zobaczyć łzy, która błysnęła w kąciku pięknego oka. Dziewczyna dotknęła dłonią zawieszonego na szyi kwiatuszka o srebrnych płatkach. Kwiatuszka, w środku którego tkwiła wielka, błękitna perła. Kwiatuszek miał misterne, plecione płatki. Wykonany był po mistrzowsku.
Drouhard,
pomyślał Wiedźmin,
stanął na wysokości zadania.
Polecony przez niego rzemieślnik wykonał dobrą robotę. I nie wziął od nich grosza. Drouhard zapłacił za wszystko.
Dlatego, mości książę...
Podjęła oczko, unosząc głowę.
Nie ośmieszaj się, proponując Wiedźminowi rolę najemnika w armii, jaką chcesz wystawić przeciw oceanowi. Nie narażaj się na śmieszność, bo twoja propozycja może wywołać tylko śmiech. Jeszcze nie pojąłeś? Wiedźminowi możesz zapłacić za wykonanie zadania. Możesz go wynająć, by ochronił ludzi przed złem, by zapobiegł grożącemu im niebezpieczeństwu. Ale Wiedźmina nie możesz kupić. Nie możesz użyć go do własnych celów. Bo Wiedźmin, nawet ranny i głodny, jest od ciebie lepszy. Więcej wart. Dlatego kpi sobie z twojej nędznej oferty. Zrozumiałeś?
Nie, panno Daven.
Powiedział zimno Aglovald.
Nie zrozumiałem. Wprost przeciwnie, rozumiem coraz mniej. Podstawową zaś rzeczą, której zaiste nie rozumiem, jest to, że jeszcze nie rozkazałem powiesić całej waszej trójki, oćwiczywszy pierwiaj batogiem i przypiekłszy czerwonym żelazem. Wy, panno Daven, usiłujecie sprawić wrażenie takiej, która wie wszystko. Powiedzcież mi tedy, czemu tego nie robię?
Proszę bardzo.
Wypaliła natychmiast poetka.
Nie robisz tego, Aglovald, bo gdzieś tam, głęboko w środku, tli się w tobie iskierka przyzwoitości. Resztka honoru, niezduszona jeszcze pychą noworysza i kupczyka. W środku, Aglovald, na dnie serca. Serca, które wszakże zdolne jest kochać syreny.
Aglovald pobladł jak płótno. I zacisnął ręce na poręczach fotela.
Brawo,
pomyślał Wiedźmin.
Essie, brawo, wspaniale.
Był z niej dumny, ale jednocześnie czuł żal. Potworny żal.
Odejdźcie.
Powiedział Aglovald cicho.
Idźcie sobie, dokąd chcecie. Zostawcie mnie w spokoju.
Żegnaj, książę.
Powiedziała Essie.
A na pożegnanie przyjmij dobrą radę. Radę, której powinien udzielić ci Wiedźmin, ale nie chcę, by Wiedźmin ci jej udzielał, by zniżał się do udzielania ci rad. Zrobię to za niego.
Słucham.
Ocean jest wielki, Aglovald. Nikt jeszcze nie zbadał, co jest tam za horyzontem. Jeżeli w ogóle coś tam jest. Ocean jest większy niż jakakolwiek puszcza, w głąb której zepchnęliście elfów. Jest trudniej dostępny niż jakiekolwiek góry i wąwozy, w których masakrowaliście bobołaków. A tam, na dnie oceanu, mieszka rasa używająca zbroi, znająca tajniki obróbki metali. Strzeż się, Aglovald. Jeżeli z poławiaczami zaczną wypływać łucznicy, rozpoczniesz wojnę z czymś, czego nie znasz. To, co chcesz ruszyć, może okazać się gniazdem szerszeni. Radzę wam, zostawcie im morze, bo morze nie jest dla was. Nie wiecie i nigdy nie dowiecie się, dokąd prowadzą schody, którymi idzie się w dół smoczych kłów.
Jesteście w błędzie, panno Essie,
rzekł spokojnie Aglovald.
Dowiemy się, dokąd prowadzą te schody. Więcej, zejdziemy tymi schodami. Sprawdzimy, co jest po tamtej stronie oceanu, jeżeli w ogóle coś tam jest. I wyciągniemy z tego oceanu wszystko, co tylko da się wyciągnąć. A jeśli nie my, to zrobią to nasze wnuki albo wnuki naszych wnuków. To tylko kwestia czasu. Tak, zrobimy to, choćby ten ocean miał stać się czerwony od krwi. I ty o tym wiesz, Essie. Mądra Essie, która piszesz kronikę ludzkości swoimi balladami. Życie to nie ballada, mała, biedna, pięknooka poetko zagubiona wśród swoich pięknych słów. Życie to walka. A walki nauczyli nas właśnie owi więcej od nas warci wiedźmini. To oni pokazali nam drogę, oni utorowali ją dla nas. Oni zasłali ją trupami tych, którzy stali nam, ludziom, na przeszkodzie i zawadzie. Trupami tych, którzy bronili przed nami tego świata. My, Essie, tylko tę walkę kontynuujemy. To my, nie twoje ballady, tworzymy kronikę ludzkości. I niepotrzebni już są nam wiedźmini. I tak już nic nas nie powstrzyma, nic.
Essie pobladła, dmuchnęła w lok i szarpnęła głową.
Nic? Aglovald?
Nic. Essie.
Poetka uśmiechnęła się. Z przedpokojów dobiegł ich nagle hałas, okrzyki, tupot. Do sali wpadli paziowi i strażnicy. Tuż przed drzwiami uklękli lub zgięli się w ukłonach, tworząc szpaler. W drzwiach stanęła Shinaz. Jej seledynowe włosy były kunsztownie utrefione, spięte wspaniałym diademem z korali i pereł. Była w sukni koloru morskiej wody z falbankami białymi jak piana. Suknia była mocno wydekoltowana, także uroki syrenki, choć częściowo ukryte i udekorowane naszyjnikiem z nefrytów i lapis lazuli, były nadal godne najwyższego zachwytu.
Shinaz!
Jęknął Aglovald, padając na kolana.
Moja Shinaz!
Syrenka zbliżyła się wolno, a jej chód był miękki i pełen gracji, płynny jak nadbiegająca fala. Zatrzymała się przed księciem, błysnęła w uśmiechu drobnymi białymi ząbkami, potem zaś zebrała szybko suknię w małe dłonie i uniosła ją dość wysoko, na tyle wysoko, by każdy mógł ocenić jakość pracy morskiej czarownicy morszczynki. Geralt przełknął ślinę. Nie było wątpliwości, morszczynka wiedziała, co to są ładne nogi. I jak się je robi?
Ha!
Zakrzyknął Jaskier.
Moja ballada! To zupełnie jak w mojej balladzie. Zyskała dla niego nóżki, ale straciła głos.
Niczego nie straciłam.
Powiedziała Shinaz śpiewnie najczystszym wspólnym.
Na razie. Po tej operacji jestem jak nowa.
Mówisz w naszym języku?
A co, nie wolno? Jak się miewasz białowłosy? O, o! I twoja ukochana tu jest, Essie Daven, jeśli pamiętam. Lepiej już ją znasz, czy nadal ledwie, ledwie?
Shinaz!
Jęknął Aglovald rozdzierająco, zbliżając się do niej na kolanach.
Moja miłości! Moja ukochana! Jedyna! Więc jednak, nareszcie! Więc jednak, Shinaz!
Syrenka wdzięcznym gestem podała mu rękę do ucałowania.
A tak, bo ja też cię kocham, głupku! A co to byłaby za miłość, gdyby kochającego nie było stać na trochę poświęcenia?